Godzina reporterów.
Cześć, witam wszystkich morsowych słuchaczy przy mikrofonie Marta de Martę i cieszę się, że kolejny tydzień mogę poprowadzić dla Was Godzinę reporterów. Co w tym tygodniu? Klub Filmowców Uniwersytetu Gdańskiego, prezentację kierunków studiów w ramach wydarzenia Studia na Horyzoncie, relacja z koncertu zespołu WW, a do tego trochę literatury. Zatem zaczynajmy. Na Uniwersytecie Gdańskim istnieje wiele organizacji i kół zainteresowań, dzięki którym studenci rozwijają swoje pasje i zdobywają nowe umiejętności. Na uwagę zasługuje jednak Koło Filmowców Uniwersytetu Gdańskiego. Jego członkowie to grupa zapalonych miłośników sztuki filmowej, próbujących swoich sił na planie. Aktorzy, scenarzyści, operatorzy, jak również postprodukcja. Tu każdy rozwija swoje konkretne zainteresowania i wykorzystuje wiedzę na temat tworzenia filmów w praktyce. Zuzanna Jocek, członkini Koła Filmowców UG, sprawująca pieczę nad spotkaniami, opowiedziała naszej reporterce Natalii Sobczak, jak pracuje koło.
W tamtym roku Koło Filmowców gdzieś zaczynało swoje działania, ale dopiero od tego roku zabraliśmy się za to. Sama wyszłam z inicjatywą, żeby coś takiego zacząć. Po prostu stwierdziłam, że fajnie, jakbyśmy zaczęli to robić. Skrzyknęłam znajomych i robimy filmy. Nasze koło spotyka się co tydzień na Wydziale Filologicznym. Zajmujemy się po prostu robieniem filmów. Naszym celem jest to, aby robić ich jak najwięcej, żeby każdy mógł popróbować siebie w różnych zadaniach na planie, w postprodukcji i tak dalej. Gdzieś spotykamy się, rozmawiamy, jakie mamy pomysły, jak widzimy nasze przyszłe projekty, co będziemy robić, jak będzie to wyglądać. A potem, kiedy już dochodzi do wybrania terminu, przechodzimy na plan, robimy film i potem ktoś to montuje.
Czy członkowie to tylko studenci filmoznawstwa, czy też z innych wydziałów, może z innych kierunków?
Póki co niemal wszyscy są z naszego kierunku, ale mamy jedną studentkę amerykanistyki i z chęcią przyjmiemy w swoje podwoje ludzi z innych kierunków, jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę.
Czy wasze spotkania mają z góry przewidziany harmonogram, co będziecie każdego tygodnia robić, czy to jest w takiej luźnej formie, że robicie to, co was interesuje?
Raczej forma jest dość otwarta. Rozmawiamy i dochodzimy do tego, co chcemy dokładnie robić. Czasami są jakieś punkty, które trzeba omówić w związku z jakimś konkretnym projektem, ale przez większość czasu po prostu jest to dość spontaniczne.
Często jeździcie na jakieś festiwale w obrębie tutaj Trójmiasta albo dalej?
Jednym z naszych celów jest to, żeby nasze filmy trafiały na jakieś konkursy filmów krótkometrażowych, czy też na nasze pokazy jednominutowych filmów. Też naszym celem jest pomaganie sobie. Dwa razy do roku studenci filmoznawstwa robią filmy jednominutowe albo dłuższe. I też chodzi nam o to, żeby sobie w tym pomagać, żebyśmy robili jak najlepsze te filmy, żebyśmy się dowiadywali od siebie, jakie mamy umiejętności. Natomiast jak na razie nasze koło jest na tyle młode, bo tak naprawdę w tym roku zaczęło naprawdę funkcjonować, że jeszcze nam się nie udało nigdzie pojechać, ale mam nadzieję, że to kwestia nawet nie miesięcy, a tygodni.
Czy macie jakiegoś mentora w postaci wykładowcy albo zapraszacie kogoś z zewnątrz, który wam pomaga w tym wszystkim, czy to bazuje na waszej wiedzy i waszym doświadczeniu?
Parę osób z takich bardziej doświadczonych, czy nawet profesjonalistów zgłosiło się, żeby nam pomagać i myślę, że na pewno w najbliższym czasie nawiążemy z nimi współpracę w ramach jakichś warsztatów czy jakichś większych projektów. Naszym duchowym mentorem i opiekunem jest pan profesor Kornacki, który bardzo nas wspiera mentalnie i merytorycznie, jeśli chodzi o jakieś różne dokumenty. Ale generalnie działamy sami. Sami się spotykamy, sami organizujemy, sami wszystko kręcimy, póki co gramy, montujemy, wymyślamy, piszemy.
A czy między sobą wymieniacie się takimi rolami na planie? Raz się jest scenarzystą, a raz aktorem, a raz w ogóle jakimś montażystą, czy to każdy interesuje się innym dziełem i każdy robi zawsze to samo?
No w naszym kole jest na tyle dużo osób, że nawet gdybyśmy chcieli każdego przyporządkować do jakiegoś zadania, byłoby to niemożliwe. Też taki jest pomysł, żeby każdy mógł spróbować siebie w różnej roli. Jeśli ktoś dobrze się czuje i w operatorce, i w aktorstwie, i w reżyserii, to na pewno przez czas działania koła będzie mógł się zrealizować w każdym z tych dziedzin. Także też staramy się, żeby żadne funkcje nie były przywiązane do jakiejś osoby. Choć są osoby, które na przykład chcą tylko montować, też ich nie będziemy zmuszać do tego, żeby grali. Ale większość osób jest bardzo otwarte na różne nowe doświadczenia, więc tak to wygląda.
Jakość urządzeń, które są wam potrzebne do realizacji filmów? Działacie na polu nowoczesnych urządzeń? Macie jakieś dofinansowania ewentualnie?
Na ten moment korzystamy z własnego sprzętu, więc w zależności od tego, kto ma najlepszy, to po prostu z tego korzystamy. Wszystko jest robione jakby z naszych kieszeni, czyli w rezultacie jak najbardziej za darmo. Ostatnio, kiedy kręciliśmy spot, została nam udostępniona przestrzeń Teatru Szekspirowskiego też za darmo, więc jakby korzystamy z dobroci różnych instytucji nam przyjaznych i z naszych własnych, naszego własnego prowadzonego zaplecza, jeśli chodzi o sprzęt.
Na pewno członkostwo w tym klubie poszerza horyzonty, ale czy to koło również dostarcza jakiejś potrzebnej wiedzy takiej praktycznej właśnie studentom filmoznawstwa, tak jak tobie na przykład i innym?
No myślę, że jest jakimś tam zapełnieniem, może nie luki, ale odpowiedzi na potrzebę bardziej praktycznego podejścia do naszego kierunku. Nasz kierunek jest trochę zawieszony pomiędzy teorią a praktyką, ale jednak wydaje mi się, że bardziej skłania jednak do teorii, bo jednak jesteśmy na uniwersytecie, więc koło jest po to, żeby pójść w stronę praktyczną i żeby w tym się realizować i rozwijać swoje zdolności.
Godzina reporterów.
W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się druga w kraju, a pierwsza w Trójmieście ogólnopolska konferencja Studia na Horyzoncie. Skierowana jest do licealistów, a na celu ma pomoc w wyborze kierunku studiów. Prelegentami są studenci, którzy opowiadają o swoich kierunkach w odpowiednich blokach tematycznych i odpowiadają na pytania publiczności. Co o tym wydarzeniu sądzą prelegenci i uczestnicy, czyli licealiści? Z nimi oraz z organizatorem o szczegółach tego wydarzenia rozmawiałam z pomocą naszej reporterki Alicji Niemirskiej.
Pomysł na całą konferencję wziął się z mojej potrzeby, która tam kilka lat temu była. Mianowicie ja sam nie wiedziałem, co robić z sobą po liceum. I pomogła mi taka normalna, zwyczajna rozmowa z drugim ze współorganizatorów, z Marcinem Uchaczem. I po niej stwierdziłem, że może to jest jakiś pomysł, żeby ludziom faktycznie udostępnić takich studentów, że mogli z nimi szczerze porozmawiać o swoich studiach, o tym, jakie studia powinni wybrać. Podzieliłem się tym pomysłem z Marcinem, on też o czymś takim myślał. I tak się wziął pomysł na Studia na Horyzoncie. Po prostu stwierdziliśmy, że zrobimy konferencję, która pozwoli licealistom dowiedzieć się czegoś praktycznego o studiach. Pierwsza edycja rok temu była w Warszawie. W tym roku stwierdziliśmy, że chcemy troszeczkę to rozszerzyć i Trójmiasto było takim naturalnym kandydatem z racji swojej wielkości, ale też przede wszystkim z racji jakości uczelni, które tutaj są, które należą do czołówki w Polsce. O ile rok temu byliśmy jeszcze organizacją studencką na Szkole Głównej Handlowej, z której obaj się wywodzimy, to w tym roku działamy zupełnie niezależnie jako Stowarzyszenie Studia na Horyzoncie. Z prostej przyczyny, po prostu jest to dla nas wygodniejsze i mamy troszkę większą niezależność i po prostu jest nam łatwiej pewne rzeczy, zwłaszcza formalne, robić. A sama inicjatywa od początku była zdecydowanie oddolna, zdecydowanie wyszła od studentów i żadna, że tak powiem, uczelnia nie przyłożyła do tego ręki w sensie stricte. Po prostu jest inicjatywa studentów, którzy chcą pomóc młodszym kolegom i koleżankom. Staramy się zorganizować to na takiej zasadzie, by na każdym wydarzeniu było między 45 a 50 prelegentów. Zdarzają się wyjątki, które są, powiedzmy, około 35 prelegentów, tak jak dzisiaj jest w Trójmieście. Aczkolwiek taki standard to około 50. Jeżeli chodzi o uczestników, to bardzo różnie. Naszym rekordowym, można powiedzieć, wydarzeniem było zeszłotygodniowe wydarzenie we Wrocławiu, na którym pojawiło się dokładnie 831 osób. A standard to jest tak mniej więcej około 700 osób, które przychodzą, by porozmawiać ze studentami na naszym wydarzeniu.
A ile jest w Gdańsku?
Na ten moment mamy już blisko 400, aczkolwiek zegar bije, że tak powiem. Jest dopiero około 15. Jeszcze mamy 3 godziny konferencji, więc zapewne frekwencja będzie zadowalająca. Oczywiście, to nie jest projekt jednorazowy, to nie jest projekt na 2-3 lata, tylko to jest projekt, który ma trwać zdecydowanie dłużej niż chociażby moja kariera akademicka. Także w przyszłym roku na pewno projekt będzie się odbywał i na pewno znowu odwiedzi Trójmiasto. Także jeżeli ktokolwiek chciałby nam pomóc w tej organizacji, to zapraszamy do kontaktu. Każda para rąk się przyda i każdy znajdzie u nas miejsce i każdy u nas się będzie mógł rozwinąć, będzie mógł pomóc w rozwoju naszej inicjatywy.
Jakie kierunki studiów Cię interesują?
Najbardziej prawo, ale w sumie to tak naprawdę ogólnie różne kierunki takiego działania z ludźmi.
I dlaczego przyszłaś na wydarzenie Studia na Horyzoncie?
Żeby właśnie tak pogłębić moje horyzonty, jak to sama nazwa mówi, i żeby mieć głębsze patrzenie na całokształt tego, gdzie mogę pójść, no i żeby się właśnie dowiedzieć więcej a propos tych studiów, co już mnie może interesują, albo żeby jakieś inne mnie zainteresowały.
A co wyniosłaś z dotychczasowych lekcji wygłoszonych?
Dowiedziałam się, że na przykład resocjalizacja nie dotyczy tylko pracowania w więzieniu, tak jak panuje takie przekonanie powszechnie. No i w sumie ogólnie jestem tutaj tylko tak chwilę, więc dużo się jeszcze nie nauczyłam.
Ogólnie sama idea tego projektu Studia na Horyzoncie jest bardzo ciekawa i właśnie młodzi ludzie, tak jak my na przykład z koleżanką właśnie jesteśmy w pierwszej klasie liceum, strasznie pogłębiają nasze przemyślenia na ten temat. W sensie, na jakie studia możemy się wybrać, jakie kierunki nas mogą jeszcze nowe zainteresować. No, jest to bardzo przydatne. Na przykład mnie zachęciła teraz resocjalizacja podczas tego wykładu. To nie wiem, w sumie nigdy nie słyszałam o tym kierunku, nigdy się nad nim nie zastanawiałam, ale pani mówiła bardzo przekonująco i ciekawie i naprawdę bardzo fajnie. Bardzo podoba mi się tutaj. Szkoda, że nie przyszłam wcześniej.
Przyszłam tutaj z dwóch powodów. Pierwszy, wydaje się ważniejszy, to właśnie, żeby zdobyć taki całokształt tego, jakie są studia, właśnie bardziej po kierunku humanistycznym, a drugi to taki, żeby nie pisać testu z fizyki.
Alicja, logopedia. Myślę, że młodzi ludzie, którzy chcą dowiedzieć się coś na temat studiów, mają tutaj do tego idealną okazję, ponieważ przychodzą tutaj studenci, którzy mówią coś szczerze od siebie, od których można się dowiedzieć, jak to wygląda naprawdę i czy warto pójść na ten kierunek.
Nazywam się Zuzanna Tomaszewska, jestem na drugim roku dyplomacji. Jestem z tego kierunku bardzo zadowolona, mimo że jest to kierunek nowy, także bardzo polecam. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby jakby móc ukierunkować licealistów na swoje potencjalne przyszłe studia, gdyż jako ja nie miałam takiej możliwości, raz, że właśnie jestem z Iławy, z mniejszej miejscowości i kompletnie wybierałam kierunki nie tyle na ślepo, co kierując jedynie formalnościami zamieszczonymi w internecie przez uniwersytety. I myślę, że takie poznanie danego kierunku z perspektywy takiej ludzkiej, takiej typowo studenckiej, dużo bardziej ułatwia wybór swojej przyszłej drogi.
Godzina reporterów.
W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku co jakiś czas można natknąć się na ciekawych gości, którzy opowiadają o swoich pasjach. Jednym z nich był Artur Nowaczewski, który przeszedł pieszo przez Bułgarię, a swoje wrażenia opisał w książce Hostel Nomadów. Z podróżnikiem rozmawiał nasz reporter Jakub Ruźniak.
Czym jest dla pana Bułgaria?
Jednym z krajów bliskich mojemu sercu, który trochę poznałem, w którym spędziłem kilka miesięcy i w którym mam serdecznych przyjaciół.
Hostel Nomadów. Tytuł intrygujący. Skąd on się wziął?
No, Wielkie Turnowo. Tam rzeczony hostel się znajdował i to było jedno z miejsc, w które lubiłem wracać. Bo większość z moich podróży to jednak są miejsca, które odwiedzam raz, a potem wędruję dalej, wędruję pieszo z plecakiem. Natomiast Hostel Nomadów był dla mnie takim miejscem powrotu. A dlaczego tak się stało? Wielkie Tyrnowo to, jeżeli chodzi o Bułgarię, moje ulubione miasto, stara ich stolica, nieduża, bodajże 200 tysięcy mieszkańców, miasto akademickie z pięknym, starą częścią, tarasowe budynki rozłożone na wzgórzu, wąskie uliczki. Miasto o średniowiecznym rodowodzie, ale to budynki XIX-wieczne. I właśnie na ulicy Górko znajdował się Hostel Nomadów z takim właśnie pięknym widokiem na panoramy miasta. I gospodarzem hostelu był Niedziałko ze Starej Zagory, mój rówieśnik. Postać taka enigmatyczna, małomówna w sumie, ale zawsze jakby roztaczająca taką aurę gościnności i przyjazności. Można powiedzieć, że nasze osobowości były trochę podobne.
Mówi pan o Niedziałce, ale jeszcze jest wiele innych osób, które pan spotyka w trakcie podróży. Dużo wydarzeń, można, dużo przygód, tak opisuje pan w swojej książce. Które właśnie wydarzenie, które spotkanie wspomina pan najprzyjemniej?
Znaczy nie prowadzę takiej prywatnej klasyfikacji, tak? To byli ligowe i nie robię jakichś przetasowań na tej liście. Raczej staram się każdą podróż potraktować jako coś w rodzaju takiej symfonii, czy jakiegoś dłuższego utworu muzycznego. Różne wątki tam się w tej podróży muszą znaleźć, żebym uznał podróż za udaną, bo podróże też mogą się nie udać. Jeździłem w takie wjazdy, które przynosiły mi rozczarowanie, których nie udało mi się zrealizować, czy to swoich celów, czy to przynosiły dla mnie mało odkryć. No, bardzo istotną częścią tych dla mnie podróży są właśnie ludzie. Jeżeli w podróży nie spotkam kogoś, kto mnie zainspiruje, z kimś mogę wejść w taką bliższą relację, czegoś się od niego istotnego dowiedzieć, spędzić z nim trochę czasu, to chyba mi przynosi rozczarowanie, tak? Bo nie chodzi o kompletowanie kilometrów, zdobytych szczytów, miast, tylko o to, co Co jest najmniej uchwytne, czyli ten kontakt z człowiekiem.
I że osobiście mogę tak powiedzieć, mi się wydawało, że właśnie to spotkanie z tymi kibicami tego klubu sportowego, małego, bułgarskiego, jakoś było, przynajmniej tak jak czytałem, to najbardziej mi się wydało taki, no, przyjazny. Nie wiem, czy pan też to tak wspomina.
Tak było, no oczywiście to też jeszcze wybrzmiało, to tak dlatego, że zbudowałem wokół tego opowieść, ale no, hostelu, my to znajdziemy jeszcze szereg innych postaci, tak, czy w górach Starej Płaniny, schronisko Stary Kom, z którego wyszedłem w podróż szlakiem Kom Emine, to jest szlak, który idzie 700 kilometrów od granicy z Serbią do morza i to właśnie było pierwsze schronisko na moim szlaku, no w okolice, którego wróciłem, jak już go, ten szlak przeszedłem, w roku następnym skończyłem swoją podróż nad morzem. Pojechałem właśnie do Kostadina, którego spotkałem drugiego dnia podróży. No, był niezły melanż, tak, ale to już nie będę za bardzo tego rozwijał, w stanie bardzo słabym fizycznie wróciłem do Polski, bo to było dzień przed wyjazdem, ale warto było.
Ale szedł po tym melanżu jeszcze na wycieczkę, czy to już...
Wtedy celebrowałem, świętowałem przejście całego szlaku Komeminę. Tak, koniec wycieczki i było to dzień przed wyjazdem z Sofii. Już miałem autobus, no i powiedzmy w wigilię powrotu do Polski spotkałem się z Kostadinem, z jego rodziną i przyjaciółmi. No i szczęśliwie wróciłem do Polski, ale łatwo nie było.
Pisze pan, że właśnie podróżuje pan pieszo, głównie pieszo. Dlaczego właśnie tak? Dlaczego nie wybiera pan, nie wiem, roweru, samochodu, pociągu, żeby podróżować po Bułgarii czy po innych krajach?
Każdy wybiera sposób podróżowania, który odpowiada jego rytmowi wewnętrznemu. Ja jestem raczej osobą dość flegmatyczną, chociaż może nie do przesady, ale jednak nie muszę się spieszyć. Spotykałem rowerzystów, spotykałem autostopowiczów, ale żaden z ten sposób podróżowania nie był dla mnie, tak? Jako autostopowicz, bo też w to wcielenie wchodziłem, ja się za bardzo irytowałem, stanie w jednym miejscu i machaniem, tak? Parę godzin, żeby ktoś raczył się zatrzymać, chociaż oczywiście w sensie takiego polowania na rozmowy z ludźmi, to autostop jest najlepszy, tak? Najłatwiej wejść po prostu w rozmowę z kierowcą i to nasz klasyk reportażu Konkolewski robił, także w roli kierowcy jeździł na trasie w środkowej Polsce i zabierał ludzi i z nimi rozmawiał, a potem robił z tego książki. Ja kierowcą nie jestem, ale też są takie czasy, że czasami niebezpiecznie wpuszczać by było niektóre osoby do swojego pojazdu, więc autostop nie. Rower też nie. Jazda rowerem jednak ma bardziej taki wymiar sportowy, trzeba być mocno jednak skoncentrowanym na rowerze, jeżeli jedzie się po trasach dostępnych dla samochodów. To jest jednak stresujące. No jak szedłem pieszo wzdłuż długich tras, gdzie jest ruch samochodowy, no to już bywało niebezpiecznie, a co dopiero mówić o jeździe rowerem, więc nie można się skupić wtedy na kontemplacji krajobrazu, tylko no właśnie na pedałowaniu. To mi nie za bardzo odpowiada. Też my każde zatrzymanie się rowerem, no to też stwarza większy problem. No piechur może zatrzymać się w prawie każdym momencie. Też nie ma dla niego takich ograniczeń, droga lepsza, gorsza, inna, wleźć można prawie wszędzie. Idealne dla mnie.
Czy jakoś specjalnie przygotowywał się pan do tych wypraw, do Bułgarii, tych pieszych, czy...
Mówi pan o przygotowaniu sportowym, czy książkowym?
I takim, bo to jest jakby, musi pan poznać pewną kulturę, tak pewnie, zanim pan wyjedzie, czy... Poznaje pan już, jak jest pan na miejscu.
No więc tak, po kolei. No, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no to staram się w ogóle przez cały rok utrzymać w jakiejś takiej miarę dobrej formie. I odbywam przez cały rok pierwsze wędrówki, więc obecnie już jakiegoś specjalnego cyklu treningowego nie muszę włączać przed letnią wyprawą. Po prostu zawsze sobie dam radę. Natomiast jeżeli chodzi o taką kulturową penetrację kraju, to nie przesadzam z czytaniem książek przed wyjazdem, dlatego że no mój rytm poznawania jest taki, że ja najpierw krążę po tych krajach wędrując piechotą i dopiero tam znajduję inspirację i sam sobie wybieram te elementy rzeczywistości, które są dla mnie inspirujące. Gdybym nakładał siatkę jakąś z lektur przed wyruszeniem na taką wędrówkę, to czy miałbym się jakiegoś planu? A tutaj planowość nie jest wskazana. Książki pomagają przy powrotach, jeżeli to jest któryś raz już jadę do jakiegoś kraju, bo już wiem, czego tam szukam. Ale to jest taki proces, że ileś razy tam jeżdżę. W Hostelu Nomadów jest na przykład taki rozdział ścinki z notatnika. No i to są jakby rzeczy, które nie pasowały gdzie indziej, ale no, były warte zapisu. I to właśnie jest też tego ślad tego, że no bez jakiegoś takiego ogólnego planu wędrowałem. No, były oczywiście szlaki turystyczne, które trzeba było przejść, ale no, lubię, jak to się rozgrywa spontanicznie, jak to się rozwija. To jest bardziej improwizacja niż po prostu koncert taki klasyczny z nutami, tak?
Coś było, co pana zaskoczyło w bułgarskiej kulturze?
Teraz jakby z perspektywy kogoś, kto już prawie 10 lat jeździ na Bałkany, to już może mniej tam mam zaskoczeń, ale wielka otwartość tych ludzi, to jest jednak mentalność południowców, domy są otwarte. To już mnie zdziwiło, że podczas pierwszego wyjazdu do Bułgarii znalazłem się w czyichś prywatnych domach zaproszony, mogłem tam nocować, mogłem zobaczyć, jak żyją bułgarskie rodziny. I to był właśnie moment zakochania tym krajem, kiedy przekroczyłem formę takiego zwykłego turysty. Poczułem się jak podróżnik. I to było coś, co sprawiło, że parę lat później o Bułgarii powstała książka.
A wróci pan do Bułgarii jeszcze?
Myślę, że czas się znajdzie na powroty. Zresztą mam nowe kontakty w Bułgarii, także z osobami środowiska pisarskiego, więc może przetłumaczą tą książkę zawsze. Najbardziej jesteśmy ciekawi tego, co inni o nas piszą, więc Bułgarzy tutaj nie odbiegają od tej normy. I no mam nadzieję, że trafi ta książka do czytelnika bułgarskiego i że dostanę też jakąś energię zwrotną od bohaterów tych bułgarskich.
Do Korei na przykład? By chciał pan jeszcze raz pojechać? Do tego kraju młodości?
No to już nie był ten kraj, tak? Przede wszystkim nie ma tam nikogo z ludzi, których spotkałem na swojej drodze. Powiedziałbym tak, chętniej bym się spotkał na spotkaniu klasowym z kolegami z mojej szkoły radzieckiej, z nimi bym się zobaczył, niż pojechał do samego Pjongjangu, tak? Bo to jest architektura. No może byłbym ciekawy, jak się zmieniło przez te 20 parę lat, ale no jakiegoś takiego... Jakieś tęsknoty za tym krajem nie czuję, tak? No bo to jest jednak... Tutaj jest to odwrotność Bułgarii. Nie można mówić o jakimś możliwości zadźwignięcia bliższego kontaktu, że o przyjaźni nie wspominając z Koreańczykami. Poprzez ten reżim no, ci ludzie są totalnie zamknięci, więc jesteśmy faktycznie sami, tak? Podczas takiej podróży. Mamy tylko delegowane osoby, które się nami zajmują. Emil Truszkowski, który prowadzi taki kanał na YouTubie Pozdro z KLD, on organizuje takie wyjazdy. No ale ma to swoją specyfikę, w której niekoniecznie bym się odnajdywał.
Godzina reporterów.
W Starym Maneżu odbył się koncert zespołu WW w ramach trasy promującej ich ostatnią płytę 7. Naszej reporterce Annie Narloch udało się porozmawiać z fanem, który na koncercie grupy był już kilka razy, a także z samym liderem zespołu Wojciechem Waglewskim.
Dlaczego zdecydowaliście się spędzić ten niedzielny wieczór na koncercie WW w Starym Maneżu?
Po pierwsze dlatego, że nic ciekawszego nie ma. Znaczy jest dużo koncertów, natomiast WW jest tak dobrą firmą, że zawsze warto pójść na ich koncert. Ja przyznaję się, że nigdy nie byłem wielkim fanem WW. Natomiast to, w jakim kierunku zespół idzie muzycznie i tekstowo, jakoś tak mnie coraz bardziej do niego przekonywało, więc zdecydowałem się z żoną nawiedzić Stary Maneż po raz pierwszy w życiu i pójść na koncert WW. Także jestem bardzo podekscytowany, jak będą brzmieli ze swoją ostatnią płytą tutaj w tej przestrzeni.
Masz jakieś specjalne oczekiwania wobec tego koncertu?
Nie, staram się nie mieć oczekiwań wobec niczego, ale jestem bardzo ciekawy, co będzie się działo, jak będą grali, jaki będzie kontakt z publicznością, jaki będzie dźwięk, jakie będą piosenki.
Dziś Dzisiejszy niedzielny koncert rozpoczęliśmy niedzielą. W utworze występuje taka fraza: zwykle niedzielę spisuję na straty. Ponieważ jestem z Radia Studenckiego, muszę zadać to pytanie. Czy w czasach, gdy pan studiował, niedziela również była tym dniem tygodnia z góry spisanym na straty?
Ja nie do końca jestem przekonany, czy to ma związek ze studiami, ale zawsze nie lubiłem niedzieli nigdy, bo niedziela była takim bardzo oficjalnym dniem, na którym, nie powiem, żebym nie lubił obiadów rodzinnych, to wszystko fajne. No, czegoś mi brakowało. Ja jestem jednak pracocholikiem i dla mnie taki dzień wolny od pracy i taki jeszcze wydawał mi się bardzo nudny. Pamiętam też jeszcze, będąc dzieckiem, czyli tego pani oczywiście zupełnie już nie pamięta, że to był czas najnudniejszych programów telewizyjnych i tak jeszcze to bywało tak, że na przykład rodzice robili obiad dla rodziny całej, a dzieciaki albo tam starszaki siedziały i oglądały tą telewizję z nudowi. I generalnie myślę sobie, że to jest dzień nudny, aczkolwiek to są rzeczywiście nawet nie studenckie, tylko takie bardzo młodzieńcze wspomnienia, bo w tej chwili szczęśliwie uprawiam zawód, w którym zwykle piątki, soboty i niedziele, tak jak i dzisiaj, mam zajęte, więc pracuję.
Wieczorami w sobotę, czasem nie mniej. Jakaś obawa, że dzieje się źle, że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie. Jakaś skucha trzymina i wybuchnie. Gdzieś obok nas
Porozmawiajmy chwilkę o płycie. W wywiadzie powiedział pan: postanowiliśmy nagrać płytę, której nikt nie będzie chciał kupić. Czy za naznaczeniem jej tak zwaną szczęśliwą siódemką nie krył się jednak choć mały cień nadziei na sukces komercyjny płyty?
Nie, no to oczywiście żart. No, żart, ale nie do końca żart. No to jest tak, od razu powiem, że ta płyta jest sukcesem komercyjnym, co to mnie akurat zdziwiło, bo ona jest dość trudna, myślę sobie, jak na polski rynek i to cieszy bardzo i tak jak dzisiaj przyjmowana jest fantastycznie, znaczy jest cisza, możemy sobie, no czujemy się dojrzałymi muzykami. Natomiast syn, który tą płytę produkował, powiedział mi, że powinniśmy nagrać taką płytę, przy której nie będziemy myśleli o tym, czy ona się sprzeda, czy się nie sprzeda. Oczywiście ja zawsze się tak starałem myśleć, ale nie ukrywam, że z wiekiem człowiek zaczyna się coraz bardziej przejmować, a może by trzeba było coś tam zrobić takiego, żeby, więc kolokwialnie zażarło, żeby ktoś to kupił. I to jest zdrada. Znaczy ta muzyka, którą ja uprawiam, nie znosi podlizywania się publiczności, nigdy się nie zbotoksuje, nie zrobię sobie niczego, żeby być innym niż jestem naprawdę. I w naszym zespole jednym z najważniejszych elementów jest taka szczerość opowiadania. No i opowiadamy o sobie i stąd pomysł na to hasełko, które by się tam gdzieś rozprzestrzeniło za moim sprawstwem oczywiście po mediach, że nagram płytę, której nikt nie kupi, ale to głównie dotyczy naszego myślenia, znaczy myślenia w kategoriach niekomercyjnych. No ale w sumie cała nasza historia tego zespołu jest taka, że nigdy w tych kategoriach nie myśleliśmy, więc to jest kolejny jakby, na tej płycie jest wyjątkowo mało utworów antenowych, chociaż one też funkcjonują gdzieś na jakichś listach przebywa, więc też nie wiem. Jest wolniejsza niż to wszystko, co się prezentuje w radiu, ma dłuższe utwory niż radio na to pozwala, więc jest skazana na obieg taki troszkę poza mediami komercyjnymi, ale żyje swoim życiem, no i to super.
Album otwiera utwór Środa, ponieważ jak pan przyznał w pewnym wywiadzie, środa jest pozytywna, ponieważ wtedy cichnie cały ten szum po weekendzie. Czy jest to jednocześnie utwór, którym lubi pan otwierać koncerty, czy może jest to inny utwór?
No dzisiaj było tak, graliśmy, ja się zażegnywałem, że kolejność utworu będzie zdeterminowana dniem, w którym gramy koncert. Czyli jeśli będziemy grali w czwartek, zaczniemy czwartkiem i tak dalej. Robiliśmy takie podejście raz w poprzedniej trasie promującej tą płytę, bo to już jest druga, i spróbowaliśmy zagrać w innej kolejności i nie było to dobre. Nie spodobało nam się i zarzuciliśmy ten pomysł i Dzisiaj po raz drugi gramy w niedzielę, w którym zaczęliśmy od niedzieli. Zaczęliśmy od niedzieli i zupełnie inaczej, a są osoby, które jeżdżą na nasze koncerty, byli na przykład na 7, 8 już siódemkach i te utwory zagrane w innej kolejności zupełnie inaczej brzmią niż w tej kolejności płytowej, co jest fantastyczne. No i będziemy, myślę, brnąć dalej w to szaleństwo, czyli wrócę do tego, co obiecywałem. Czyli będziemy, nie wiem, czy zawsze tak będzie, że koncert środowy będzie się zaczynał od środy albo koncert piątkowy od piątku, to pewnie różnie będzie. Na razie mamy przećwiczony wariant środa i wariant niedziela.
Środa zaczyna się. Godzina młoda, ciało już śpi. Środek tygodnia wystarczy być. Czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Droga, droga,
reporterów.
Czy w Norwegii jest rzeczywiście zimno? To pewnie jedno z wielu pytań, jakie zadajemy sobie myśląc o tym północnym kraju. Między innymi o to pytał nasz reporter Jakub Ruźniak Ilonę Wiśniewską. Jest ona autorką dwóch reportaży: Białe, zimna wyspa Spitsbergen oraz Hen na północy Norwegii. Autorka na co dzień mieszkająca właśnie na północy Norwegii była gościem Muzeum Emigracji w Gdyni.
Jak się pani znalazła w Norwegii w ogóle?
Ja wyjechałam do Norwegii na Spitsbergen od razu w 2009 roku latem, bo było strasznie gorąco we Wrocławiu i musiałam pojechać gdzieś na północ, żeby się ochłodzić. A to było najdalej jak się dało na północ. Ale jak tam zostałam, to tak, że to był z ciąg jakichś zbiegów okoliczności, że po prostu miałam tam pojechać tylko na wakacje, a okazało się, że zostałam 5 lat.
Czemu właśnie północ, a nie południe Norwegii?
Bo na północy się lepiej oddycha, tam jest chłodniej. Jest jakby, wiesz, więcej przestrzeni, więcej, lepsze powietrze i to jest fajne w północy, dlatego tam.
Norwegia od razu się pani spodobała, czy z czasem dopiero to jakoś tak się pojawiła ta sympatia do Norwegii?
Mnie się w Norwegach od samego początku podobało to, że oni sobie nie utrudniają życia, że mają raczej takie proste życie, co jest bardzo fajne. Oczywiście jak się wyjeżdża do nowego kraju, to jest tak, że są różnice takie kulturowe, które mogą się nam nie do końca podobać. Ja się dziwiłam temu, że tam się na przykład poluje z dziećmi, czy że rodziny polują, bo ja nie jem mięsa, więc to też było trochę trudne. Ale z drugiej strony wyjeżdżanie do obcego kraju zawsze się wiąże z tym, żeby po prostu być otwartym na to, co tam się spotka. Więc ja Norwegów lubiłam od początku, a teraz lubię ich coraz bardziej.
Przed wyjazdem jakoś pani, nie wiem, czytała coś o Norwegach, żeby się jakoś przygotować, nie wiem, z tą kulturą tak wstępnie zaznajomić, czy nie bardzo?
Myślę, że jak większość filologów polskich, czytałam Ibsena i Hamsuna i to była moja wiedza na temat Norwegii. Ja jeździłam jeszcze w czasach studenckich czasami na południe Norwegii, bo tam dorabialiśmy w tym czasie, więc znałam południe Norwegii, ale zawsze chciałam pojechać bardziej na północ.
Czym się różnią ci południowi Norwedzy od tych północnych? Czym się różnią te grupy, tak, Norwegów? Bo to nie jest jednolity, tak jak pani to przedstawia, to nie jest jednolity naród.
Jest jednolity naród, tyle że oni sami między sobą mają dużo jakichś nieporozumień, bo ci z południa Norwegii uważają, że ci z północy to są takie dzikusy trochę, no bo ich nie znają. Jak się zobaczy na Norwegię tak geograficznie, to jest bardzo długi kraj, więc oni się przez lata w ogóle nie znali, no bo nie mieli drogi na przykład, żeby się dostać, więc ci z południa nie znali północnych. Ci na północy mówią zawsze, że ci na południu to zarabiają na nich pieniądze i że strasznie głośno mówią, że są tacy hałaśliwi, a na północy tam ludzie mówią raczej wolniej i ciszej. Więc to są takie różnice właśnie chyba w szacunku do siebie, że południowi czują się lepsi, bo mają więcej pieniędzy, zawsze mieli więcej pieniędzy i zawsze tam się toczyło życie Norwegii, a północ no to była taka tam garstka ludzi mieszka, ciągła burza śnieżna i morze zimne.
A właśnie zimne, tam naprawdę jest tak zimno, czy da się przeżyć?
Zimno na północy zależy tylko i wyłącznie od tego, jak się jest ubranym. To tak Norwegowie zawsze mówią, że jak masz dobre ubranie, to każda pogoda jest dobra. Jest tam zimno, pewnie. Tam na Spitsbergenie, na którym mieszkałam najpierw, tam jest najzimniej jest w marcu, to jest tam wtedy tak minus 35 stopni, ale to jest też inne zimno na północy, bo tam nie ma wilgoci. U nas jak stoisz na przystanku tramwajowym, to zimno tak wchodzi po butach i ta wilgoć jest okropna. Wsiąka w człowieka zimno, a tam to zimno po prostu przewiewa się przez ciebie, bo jest suche. Tam jest inny klimat, tam jest taki półpustynny klimat suchy, śnieg jest też suchy, więc nie marznie się aż tak, mimo tego, że temperatura jest niższa.
Czy funkcjonowanie właśnie podczas tej nocy polarnej nie jest trochę takie depresyjne, kiedy nie ma światła przez parę miesięcy?
Nie, bo na północy mieszkają ludzie, którzy chcą tam mieszkać. Na przykład na tym Spitsbergenie, tam mieszkają 2000 ludzi i jest noc polarna, która trwa 4 miesiące. Przez dwa jest kompletnie ciemno, przez kolejne dwa jest szarówka. I tak... Gdyby tam mieszkali ludzie, którzy tego nie lubią, to by tam ciągle były samobójstwa, jakieś mordy, a tak to tam mieszkają tylko ci ludzie, którzy chcą mieszkać, więc ta północ ma, ta noc polarna ma bardzo dużo zalet, bo wtedy masz mało bodźców, mało rzeczy cię rozprasza, bo nie masz światła, nie masz horyzontu, trzeba się jakoś tak bardziej skupić na tym, co się dzieje wewnątrz. I to ma bardzo dużo zalet, bo w takim świecie, w którym żyjemy, gdzie jest bardzo dużo bodźców, jednak ograniczanie tych bodźców jest bardzo dobre, bo można siebie jakoś określić w przestrzeni wtedy bardziej. Ja wiem, że to brzmi jak szaleństwo, ale tak jest.
No Norwegowie, ci z północy też jakoś mówią, że nie wiem, na południu im się żyje gorzej, bo tam jest więcej bodźców, czy to też jakoś tak się odnosi, czy to tylko ci ludzie z południa, tak jak pani, tak doceniają?
Mnie się wydaje, że Norwegowie w ogóle nie mają takich tendencji depresyjnych, bo oni, to jest ich kraj, tak tam po prostu jest. Czy mieszkasz w Oslo, to tam masz 5 godzin światła słonecznego w ciągu dnia. Na północy mieszkasz, nie masz tego słońca. Ale że tam pogoda determinuje wszystko, co robisz w życiu, więc się nad nią tak nie zastanawiamy, bo w Polsce to jest ciągle takie marudzenie, że jest zła pogoda. A tam ona po prostu jest. Ona jest natura bardzo taka surowa, jest częścią twojego codziennego życia. Więc nad tym się nie zastanawiasz, po prostu jesteś ciepło ubrany, wiesz jak przeżyć, jesteś samowystarczalny i tyle. I po prostu żyjesz.
Jeszcze się chciałem spytać o te... historii właśnie tej mniejszości etnicznej, o tych Samów. Skąd się wzięło to, żeby ich tak znorwegizować?
To się wpisało w historię światową kolonializmów wszelakich i ujednolicania etnicznego ludzi. W 1814 roku Norwegia dostała swoją konstytucję i stała się państwem, bo ona najpierw była zależna od Danii, potem od Szwecji. I oni jako ten mały naród chcieli po prostu mieć jednolity naród. No i akurat padło na Samów, którzy byli rdzennymi mieszkańcami północy, no i postanowili, że tym Samom będzie się lepiej żyło w Norwegii, jeżeli będą mówili po norwesku, jeżeli się staną dobrymi Norwegami. A no, że to miało swoje drugie dno, czyli takie, że ludzie tracili tożsamość i kontakt z własną kulturą, no to ja właśnie też o tym piszę, że nadal żyją ludzie, którzy tego doświadczyli i którzy są świadectwem tego właśnie, jak Norwegia się obchodziła ze swoimi rdzennymi, bo oczywiście to już teraz jest inaczej, już teraz Samowie są hołubieni bardziej, no ale ta czarna karta w historii Norwegii jest.
Czym jest też przykład tej piosenkarki, tak, tej Marii Bojne, która też do tej kultury samskiej nawiązuje?
Jest samką, więc ona jest taką ambasadorką na świecie samów, bo śpiewa jojk, czyli taki tradycyjny gardłowy śpiew, i ona to zaczęła robić publicznie, mimo tego, że rodzina się sprzeciwiała i tak dalej, no bo to wszystko się łączy z chrześcijaństwem, które przychodzi i zabiera wszystko, co, nad czym nie ma kontroli, czego nie rozumie. I tutaj tak samo było, że to jest taki śpiew, w którym nie ma słów i który jest czczeniem kogoś, ale nie można go przełożyć na nic, co jest, wiesz, co jest znane chrześcijaństwu, i dlatego się tego zakazuje. I ona była taką właśnie pierwszą samką, która rzeczywiście otwarcie mówiła o tym, czego się doświadczało, i właśnie no, przez muzykę docierała do większego grona odbiorców. Słyszałeś jojk? Piękny, to sobie wpisz w YouTubie jojk. Piękny.
O czym będzie właśnie następna książka, którą pani przygotowuje?
Ta książka w zamierzeniu będzie dotyczyła relacji Duńczyków i Grenlandczyków w Grenlandii albo na Grenlandii, bo spędziłam tam kilka miesięcy w tym roku na takiej malutkiej wyspie, wmrożonej w lód, no i pracowałam w domu dziecka. Nie będę pisać o domu dziecka, bo to nie jest potrzebne, ale rozmawiam z Grenlandczykami o tym, jakim się żyje we współczesnym świecie. Oni doświadczali bardzo dużo złego od Duńczyków i nadal doświadczają. Właśnie też to jest taka narracja postkolonialna, która no jest, dla mnie jest ona istotna, dlatego że lubię północ i zawsze opowiadam się po stronie słabszych, albo tych mniej słyszalnych, bo to nie chodzi o brak siły, tylko o brak, wiesz, że są ci ludzie niesłyszalni. No więc chciałam im oddać głos, żeby oni się wypowiedzieli o tym, jak się mają.
Czy Norwegowie, o których pani pisała, oni byli ciekawi? Jak są przedstawieni w pani książkach? Czy jakoś był ten odbiór?
Oni nie mogą tego przeczytać, co ja napisałam. Bazują na tym i ufają mi, jeżeli przetłumaczam im jakieś fragmenty. Więc ciężko mówić o odbiorze, dlatego że oni po prostu no, nie wiedzą, co jest napisane. Też ja nie mam aż tak, nie operuję norweskim literackim, żeby mogła mi to przetłumaczyć sama. Więc no, wiedzieli, że nagrywałam rozmowy z nimi, pamiętali, o czym rozmawialiśmy i tak dalej, więc myślę, że tu jednak dużo oni bazują na zaufaniu do tego, że jest napisane to, o czym rzeczywiście rozmawialiśmy. Ja powtarzam to dosyć często, że im bardziej na północ Norwegii się jedzie, tym ludzie są bardziej otwarci.
I tym materiałem kończymy dzisiejsze wydanie Godziny Reporterów. Zapraszam za tydzień. Marta de Martę. Do usłyszenia.
Godzina Reporterów.